Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w rozmowach o życiu. Dziś chciałbym Państwa zaprosić do wysłuchania obszernych fragmentów debaty, jaką mieliśmy okazję współorganizować wraz z Wydziałem Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, posłem Bogusławem Kowalskim, w ostatni piątek w gmachu Uniwersyteckiej Biblioteki. To druga z samorządowych debat, tym razem poświęcona w sprawie ochrony zdrowia. W debacie wzięli udział pani dr Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego, poseł Bogusław Kowalski, poseł Czesław Mroczek, senator Waldemar Kraska oraz pan profesor Marian Podstawka, który jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. W tej debacie również brali udział studenci administracji i zarządzania oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Serdecznie Państwa zapraszam.
Szanowni Państwo, ja tylko przedstawię zasady, w jakich będziemy się poruszali. Są przewidziane dwie tury swobodnych wypowiedzi. Potem będzie możliwość zadawania pytań sobie nawzajem przez prelegentów, bądź też przez Państwa po każdej z tych tur. Prosilibyśmy o przygotowanie. Pierwszą turę poświęcamy stanowi praktycznemu, temu, co się na dzień dzisiejszy w służbie zdrowia i ochronie zdrowia pod kątem jej finansowania dzieje. W turze drugiej będziemy rozmawiali o tym, o sposobach, czy też pomysłach na to i w jaki sposób można ten ostry dyżur zmienić na stan normalny, czyli wyjść ze stanu klinicznego i przejść do normalności. Nie wiem, to pani doktor pewnie będzie mnie poprawiała, ale ja tam z medycyny nie jestem, że tak powiem, najsilniejszy i bardzo dobrze. Ja proponuję taką kolejność, ponieważ jest jedna kobieta z nami. Zaczynamy od pani dyrektor, potem pan profesor i następnie już panowie posłowie.
Dzień dobry, witam państwa. Ja rzeczywiście mam wieloletnie doświadczenie, bo prawie 20-letnie w zarządzaniu placówkami służby zdrowia, więc myślę, że wiem trochę na ten temat i przede wszystkim potrafię porównać różne okresy, które się w tej medycynie zadarzały. Tak? Nie będę mówiła o tym, co było, bo to nie ma jakby większego znaczenia. Będę mówiła o tym, co jest w tej chwili. Chcę powiedzieć, że w Polsce funkcjonuje system ochrony zdrowia, ale system daleko niedoskonały. Państwo wiecie, że są publiczne zakłady opieki zdrowotnej. To jest twór, kuriozum na arenie europejskiej, światowej, ponieważ nigdzie w świecie takie publiczne zakłady opieki zdrowotnej działające w oparciu o ustawę o ZOS nie funkcjonują. Czyli to jest pierwsze światełko takie czerwone, już nam się pali jakaś lampka, że z tym coś powinno się w naszej Rzeczypospolitej zrobić. Tak? Z drugiej strony muszę powiedzieć, że mamy znakomity system ochrony zdrowia, jeśli chodzi o socjalną służbę zdrowia, bo na świecie one są tak podzielone. Socjalną, czyli taką, która jest gwarantowana przez państwo wszystkim obywatelom bądź grupie obywateli. I oczywiście nie mamy czegoś takiego jak ubezpieczenia alternatywne, tak? Które mogłyby jakby dodatkowo ten koszyk wzbogacać. Pracujemy również w oparciu o ustawę o świadczeniach gwarantowanych. Żeby przybliżyć Państwu jakby to, o czym mówimy, to w naszym kraju wymyślono tak zwany koszyk pozytywny. A koszyk pozytywny to znaczy, że nazwano literalnie poszczególne świadczenia zdrowotne, które się obywatelowi należą. Nam, organizatorom służby zdrowia, zdecydowanie lepiej byłoby, gdyby to był koszyk negatywny. Gdyby powiedziano, co nam, państwu i mnie się nie należy w tej służbie zdrowia. Wtedy interpretacja różnych stanów i sytuacji byłaby zdecydowanie prostsza. Chcę też powiedzieć, że koszyk świadczeń gwarantowanych to jest mnogość olbrzymia świadczeń, za które płaci i odpowiada rząd, czy państwo, czy my, czy mówimy o naszych własnych składkach. I muszę powiedzieć, że on jest niezwykle szeroki. Nigdzie na świecie nie ma tak szerokiego koszyka gwarantowanego świadczeń zdrowotnych dla obywateli. Również chcę powiedzieć, że mam porównanie z innymi systemami służby zdrowia europejskimi i muszę Państwa zapewnić, że my plasujemy się niezwykle wysoko. Oczywiście nie będę mówiła o Holandii, gdzie jest tam najlepiej, ale mogę Was porównać chociażby z systemem angielskim, gdzie zdecydowanie gorzej to wszystko działa. Więc powiem tak, zrobiliśmy bardzo dużo i jeszcze coś w tym względzie mamy do zrobienia i chcę powiedzieć, że to jest przyszłość dla mnie i być może dla Was.
profesor Marian Podstawka, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
Musimy sobie rozstrzygnąć pewien dylemat. Czy świadczenia zdrowotne, usługi w tym zakresie, to jest to samo, co działalność gospodarcza typu fabryka gwoździ czy uszczelek B52 z takiego filmu Nie lubię poniedziałku? Czy jest tu pewna odrębność? Wydaje mi się, że trzeba postawić jednak na odrębność, że to nie jest to samo. A zatem, jeżeli byśmy tak do tego podeszli, to musimy trochę inaczej niż na typowo komercyjnych zasadach organizować opiekę zdrowotną w Polsce. Nieco inaczej. To znaczy nieco inaczej to z większym udziałem państwa, czy władz publicznych, mówiąc szerzej. Wreszcie, jeżeli byśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, w jakiej strukturze właśnie organizacyjnej ma funkcjonować w związku z tym świadczenie usług, czy mają być to publiczne zakłady opieki zdrowotnej, czy prywatne, a może i jedne i drugie, i jestem zwolennikiem za dopuszczeniem do świadczenia usług zdrowotnych i publicznych, i prywatnych podmiotów, no to zaczyna nam się tutaj kształtować pewna wizja, jak to powinno być zorganizowane, a przede wszystkim, jak powinna być ta opieka finansowana. Póki co, drodzy Państwo, rzecz wygląda następująco. Od każdego z nas pobierana jest składka w różnej wysokości, a każdemu z nas świadczy się to samo. Więc tu już jest pewna sprzeczność, która no, nie wytrzymuje krytyki gospodarki rynkowej, a myślę, że w tym obszarze muszą także pójść pewne zmiany. Ja się w drugiej części odniosę do pewnej koncepcji, jak ja bym to widział, jak to powinno być zorganizowane, jaka powinna być rola składki, jaka powinna być rola władz publicznych w współfinansowaniu opieki zdrowotnej i właśnie kto powinien świadczyć te usługi, czy powinna być konkurencja, czy też nie. Na razie zauważamy jedną rzecz, że w służbie zdrowia nie dzieje się dobrze, nie funkcjonuje ona tak jak sektor handlu w Polsce. Chcę Państwu powiedzieć, że dlaczego my nie narzekamy na handel w Polsce? To funkcjonuje znakomicie. Nikt nie zgłasza żadnych problemów, żadnych protestów. To chodzi tak, jak powinno, ponieważ kryterium jakby nabycia towarów jest posiadanie zasobów pieniężnych, dochodów i tu pod tym względem jest to wszystko regulowane przez rynek. Oczywiście, to co powiedziałem na początku, że nie można tej działalności w zakresie opieki zdrowotnej utożsamiać z normalną działalnością gospodarczą, a zatem powinniśmy znaleźć pewne możliwości upodobnienia jej do tego, jak na przykład jest w sektorze handlu czy usług, ale całkiem utożsamić tych zasad funkcjonowania i przenieść do opieki zdrowotnej nie jest to możliwe. Czyli zarysowałbym na początku takie właśnie obszary, jak ją finansować, tą opiekę zdrowotną, jakie formy organizacyjne przyjąć do świadczenia usług, no i jaka jest rola władz publicznych w tym obszarze. Czyli w dalszej części, w drugiej kolejności, w drugim wystąpieniu postaram się powrócić i w każdym z tych obszarów no coś ze swoich przemyśleń zaproponować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie profesorze. Chociaż powiem szczerze, że jeśli chodzi o handel, to mi się na przykład handel paliwem kompletnie nie podoba. Uważam, że to nam się nie udało.
Poseł Platformy Obywatelskiej Czesław Mroczek.
Witam Państwa. Ja myślę tak, że jeżeli chodzi o obraz służby zdrowia, to w Polsce pokazała go pani dyrektor. Natomiast odnosząc się, ja się zgadzam z tym obrazem. To nie jest tak, że ten system polskiej służby zdrowia jest fatalny. My narzekamy na służbę zdrowia w Polsce. To jest taki obszar, na którym myślę wszyscy się świetnie znamy i mamy wyrobioną opinię, te opinie są najogólniej mówiąc złe. Ale w moim przekonaniu nie jest tak źle, jeżeli przeprowadzimy tę analizę porównawczą z innymi krajami. Natomiast ja oczywiście chcę Państwu powiedzieć, że nie godzę się na to, co jest. To znaczy uważam, że trzeba to zmieniać. I z punktu widzenia finansowania służby zdrowia w Polsce, oczywiście tu już podane zostały dylematy. Przypomnijmy sobie, że głównym źródłem finansowania służby zdrowia i usług medycznych w Polsce są ubezpieczenia. Przecież ubezpieczenia związane z realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ale tak naprawdę właśnie mamy jednego ubezpieczyciela, czyli nie mamy konkurencji na rynku ubezpieczeń. I mamy realizowaną zasadę solidarności, o której mówił pan profesor, to znaczy niezależnie od tego, ile kto płaci, czyli mamy odpis, stały odpis od wynagrodzeń, najogólniej mówiąc, i ktoś, kto zarabia, powiedzmy, ma wynagrodzenia rzędu 10 tysięcy złotych, płaci zdecydowanie, no, płaci 10 razy więcej niż ktoś, kto ma wynagrodzenie 1000 złotych. Natomiast z punktu widzenia świadczeń, które z tego systemu ma prawo oczekiwać czy realizować, oczywiście obaj są na tych samych prawach, czyli nie ma indywidualnego konta, najkrócej mówiąc. Niezależnie od tego, ile się wpłaca, roszczenie dotyczące usług jest jednakowe. Dla mnie to jest główny problem. Czyli to porównanie do handlu wniesione do dyskusji przez pana profesora jest zasadne o tyle, że ja mam taki pogląd na życie, że tam, gdzie nie ma konkurencji, tam nie ma dobrej usługi, nie ma dobrej jakości. I my na rynku ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce mamy monopolistę, mamy NFZ. Ja zadam wszystkim Państwu pytanie, czy NFZ przez ileś tam ostatnich lat działania spytał Państwa, czy jesteście zadowoleni z ich pracy, prawda, z usług, które nam oferują za to ubezpieczenie. Nie musi pytać. Z prostej przyczyny nie musi pytać, dlatego że i tak nie mamy wyboru. To znaczy w kolejnym roku będziemy musieli do NFZ-u odprowadzić te pieniądze. Gdybyśmy mieli taki wybór rzeczywiście jak na wolnym rynku w handlu, że możemy realizować zakupy, czyli kupować usługi w różnych podmiotach, no to oczywiście te podmioty będą zabiegały o nasze pieniądze. Gdybyśmy wprowadzili na rynek ubezpieczeń zdrowotnych konkurencję, taką konkurencję polegającą na tym, że w jakichś okresach rozliczeniowych, na przykład rocznych, moglibyśmy zmienić fundusz, to ten fundusz byłby zainteresowany tym, żebyśmy wybrali właśnie jego, żebyśmy pieniądze zostawili w tym u tego ubezpieczyciela. Zabiegałby za tym o to, by usługi, które w zamian za naszą składkę nam oferuje, żeby te usługi były dobre. Czyli bez konkurencji nie ma jakości, nie ma dobrej jakości. I w tym zakresie w Polsce Platforma jako ugrupowanie rządowe w tej chwili proponuje dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, uznając, że to będzie przełamywało, będzie pozwalało tym, którzy są niezadowoleni z systemu, realizować dodatkowe, czy poprzez wprowadzenie dodatkowych pieniędzy kupować dodatkowe usługi w rozumieniu na lepszym poziomie. Ja natomiast uważam, że powinniśmy, i to jest ten spór, który jest również w ramach Platformy czy koalicji, że powinniśmy jednak zmierzać do tego, co było założeniem ustawy, czyli żeby wprowadzić konkurencję w ubezpieczeniach zdrowotnych. Bo ten pomysł, który dzisiaj zwycięża, polega na tym, że zostawiamy NFZ tak, jak on jest, ten odpis funkcjonuje, natomiast każdy z nas będzie mógł dodatkowo, czyli poza tym podstawowym systemem, ubezpieczyć się. Ale chcę jeszcze na moment wrócić do źródeł finansowania służby zdrowia. Bo chcę poruszyć temat wydatków. W moim przekonaniu tych pieniędzy, może inaczej. Proszę Państwa, stawia się taką tezę, którą w zasadzie wszyscy przyjmują, czyli jest to teza powszechna, że w systemie jest za mało pieniędzy. Moim zdaniem niekoniecznie. Moim zdaniem ten system nie jest efektywny. I on tę efektywność osiągnąłby, gdybyśmy właśnie wprowadzili trochę więcej konkurencji, o której już mówiłem. Jakie są źródła finansowania? Tak, żeby wymienić i będę kończył tę swoją odpowiedź. podstawowy ubezpieczyciel, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia. Drugie bardzo poważne źródło finansowania służby zdrowia w Polsce to jesteśmy my sami poza ubezpieczeniem. Tak? To znaczy płacimy co miesiąc kwoty na ubezpieczenia i jednocześnie i tak wydatkujemy pieniądze. Ten system z różnych powodów jest niewydolny. Na przykład cała stomatologia w zasadzie jest poza systemem. Nikt z nas praktycznie nie chodzi, nie korzysta w tej dziedzinie z oferty ubezpieczyciela, czyli publicznej służby zdrowia, tylko wyjmujemy własne pieniądze dodatkowo, tak? Czyli ten człowiek, który, pani dyrektor mnie poprawi, człowiek, który, jeżeli zechce oczywiście, człowiek, który zarabia w granicach 500 tysięcy złotych, płaci do tego systemu 400 ileś tam, bo składka jest 9%, tak? Blisko 500 zł płaci, miesiąc w miesiąc płaci do systemu 500 zł, ale jak przychodzi potrzeba leczenia stomatologicznego, to i tak wyjmuje dodatkowe pieniądze poza tymi 500 złotymi i się leczy. Później lekarstwo, tak? Szacuje się, że ten segment, tak, NFZ to jest ponad 50 miliardów złotych. Ja przypominam, że całe nasze wydatki na siły zbrojne to jest w tej chwili około 27 miliardów. Z NFZ-u ponad 50 miliardów. Z prywatnych naszych kieszeń dodatkowo na cały system 20 kilka miliardów. Dodatkowe prywatne ubezpieczenia zdrowotne, które już funkcjonują pracodawców, to jest kolejne, szacuje się, do 20 miliardów złotych. Czyli później wydatki z budżetu państwa coraz mniejsze, ale całe ratownictwo medyczne jest finansowane dodatkowo jeszcze z budżetu państwa. Kolejne około 8 miliardów złotych, tam są jeszcze dodatkowe działania. To jest system na jakieś 100 miliardów złotych. Olbrzymie pieniądze. Największe pieniądze publiczne, które wchodzą na rynku w Polsce. W moim przekonaniu, żeby zgodzić się z tezą, że ten w systemie służby zdrowia w Polsce brakuje pieniędzy, powinniśmy uruchomić taki system konkurencyjny, który pozwoli na, znaczy mówiąc najkrócej, będzie w pełni efektywny. A ja nie jestem przekonany, że ten system, który mamy w tej chwili, jest w pełni efektywny. Stąd próby reformowania tego systemu. Pakiet ustaw, który był wcześniej zawetowany przez prezydenta Kaczyńskiego, w tej chwili w Sejmie mamy pakiet, ponawiamy pewne propozycje 15 ustaw związanych ze zdrowiem, ale uczciwie chcę Państwu powiedzieć, mówiłem o tym, rząd rozważa w tej chwili wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, natomiast w najbliższej perspektywie czasu, w najbliższym czasie nie będzie tego, w czym ja upatruję najlepszego rozwiązania dla systemu, to znaczy wprowadzenia konkurencji na tym segmencie podstawowego ubezpieczenia. I tym chcę skończyć. W moim przekonaniu, jeżeli tu nie wprowadzimy konkurencji, nie będziemy mieli zdecydowanej, oczekiwanej poprawy w systemie służby zdrowia. Dziękuję bardzo.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogusław Kowalski.
Chciałbym w tej części zacząć od takiego fundamentu myślenia o tym, czym jest usługa w postaci służby zdrowia. Otóż zgodnie z teorią ekonomii jest to dobro publiczne. Jest to jedno z podstawowych dóbr publicznych, które zgodnie z definicją jako dobro publiczne, po pierwsze, nie można z konsumpcji tego dobra nikogo wykluczyć. Każdy powinien mieć prawo dostępu. I po drugie, korzystanie przez jednego nie powinno pogarszać jakości korzystania przez drugiego. Przypomnienie tej definicji jest o tyle istotne, że musimy jakby wyjść od podstaw i zrozumieć, czym jest służba zdrowia i dlaczego rozważamy i dyskutujemy o modelu kształtowania tej służby zdrowia, organizacji. Dlatego, że to, że to jest katalog, że to jest usługa w ramach właśnie dobra publicznego, oznacza, że nie można jej w całości pozostawić grze rynkowej, bo nie będzie spełniała tych cech. Rynek dostarczy to, ale oczywiście nie będzie możliwości pełnego dostępu przez wszystkich i konsumpcji przez wszystkich. Stąd musimy ciągle zastanawiać się, w jakim stopniu służba zdrowia może być pozostawiona grze rynkowej, a w jakim stopniu wymaga ingerencji ze strony państwa. I to, o czym pani dyrektor mówiła, a więc pewien koszyk, to jest właśnie dyskusja, którą prowadzimy i którą chcielibyśmy w miarę precyzyjnie ustalić. Jaki jest ten minimalny standard usług medycznych, które powinny być właśnie traktowane jako dobro publiczne, powszechne, dostępne dla wszystkich, a jaki poziom powinien być już poddany grze rynkowej, czyli mówiąc inaczej, jeżeli kogoś na to stać, to z tego skorzysta, jeżeli nie, to nie. I tutaj dotykamy bardzo istotnych elementów. To nie jest tylko kwestia ekonomii. To jest kwestia również pewnych wartości, jakimi kierujemy się w życiu publicznym, pewnej solidarności społecznej, no wizji nowoczesnego społeczeństwa. I druga rzecz, o której na tym etapie chciałbym powiedzieć, no to jest kwestia właśnie pytania o to, czy zasoby, jakie są skierowane i w sensie substancji majątkowej, i w sensie strumienia finansowego, jaki jest skierowany do tego sektora usług, czy one są efektywnie wykorzystywane. I tutaj jest cała dyskusja właśnie o komercjalizacji szpitali. Jak wiecie Państwo, no my nie jesteśmy entuzjastami pakietu ustaw przedstawionego przez panią minister Kopacz. Niemniej jednak oczywiście ten problem istnieje. Jakiego rodzaju narzędzia zastosować, aby potencjał, którym dzisiaj Polacy jako społeczeństwo dysponują i kierują na ten obszar, był maksymalnie efektywnie wykorzystany. Tutaj warto przypomnieć, że proces kształtowania systemu trwa od kilkunastu lat. Ostatnie rozwiązanie, jakie zostało wprowadzone, które spowodowało, że szpitalami zarządzają trzy szczeble administracji publicznej. Jest grupa szpitali klinicznych, które podlegają bezpośrednio pod nadzór ministra, czyli można powiedzieć, że są zarządzane na poziomie rządowym. Jest grupa szpitali, która podlega pod samorząd wojewódzki i grupa szpitali, która podlega pod samorząd powiatowy. Więc można powiedzieć, że substancja szpitalna, majątek szpitalny czy jednostki szpitalne są zdecentralizowane i zarządzanie z nimi jest zdecentralizowane. I temu miała też towarzyszyć w miarę zdecentralizowana struktura finansowania. Bo tutaj mówimy o strukturze zarządzania, organizacji, a tutaj jeszcze dodatkowo musi być system finansowania całego tego systemu. Pierwotnie było 16 kas chorych wojewódzkich, jedna branżowa, czyli było 17 kas, a więc ten system również był zdecentralizowany, natomiast potem nastąpiła centralizacja przez rząd Leszka Millera, powstał Narodowy Fundusz Zdrowia jako jedna centralna instytucja podporządkowana rządowi, więc no, ten system został według pierwotnej koncepcji zaburzony, czyli mamy zdecentralizowane zarządzanie i scentralizowane finansowanie. Wrócę do tego w następnej części mojej wypowiedzi, gdzie będziemy mówili o propozycjach zmian. Natomiast tutaj upatrywałbym istotnej przyczyny pewnej niewydolności systemu, z jaką mamy obecnie do czynienia i nieefektywności wykorzystania całego potencjału, jakim w zakresie służby zdrowia funkcjonujemy, czyli można powiedzieć, że jakość usług medycznych mogłaby być wyższa bez potrzeby zasilania dodatkowym strumieniem pieniędzy, ale trzeba pamiętać, świeżo, bodajże tydzień temu, rząd Niemiec przyjął pakiet ustaw reformujących system finansowania służby zdrowia niemiecki, który poszedł w kierunku no jednak podniesienia składek, czyli zwiększenia strumienia finansowego i odciążenia budżetu państwa na rzecz sięgnięcia do kieszeni obywateli, bo podniesienie składek oznacza, że każdy z nas, który pracuje i ma dochody, no musi, tak powiem, oddać jakąś cząstkę tych dochodów na rzecz finansowania tego systemu służby zdrowia. Ale to, co chciałbym zakończyć tą moją wypowiedź, to ten bardzo silny akcent, że nie możemy w dyskusji o organizacji i finansowaniu służby zdrowia mówić tylko o ekonomii, to jest też czynnik społeczny, czynnik etyczny i że rozmawiamy tutaj o jednym z podstawowych dóbr publicznych, no i pewnych praw obywatelskich.
Senator Prawa i Sprawiedliwości, dr Waldemar Kraska.
Myślę, że nie uda nam się wyjaśnić obecnej sytuacji bez powrotu do historii. Jak pamiętacie, SPZOZ-y powstały za czasów rządu Buzka. Była to jedna z wielkich, czterech wielkich reform służby zdrowia. I SPZOZ-y w założeniu swego powstania miały być tworem przejściowym, czyli miały powstać na pewien okres czasu, gdyż każdy uważał, że jest to jednak niedoskonała struktura. No jak się okazuje, prowizorki u nas są najtrwalsze. Powstały kasy chorych, które startowały z budżetem bodajże około 20 miliardów złotych. W tej chwili Narodowy Fundusz dysponuje prawie 57 miliardów złotych, czyli widzimy, że w tym okresie czasu nakłady na służbę zdrowia poszły w dość znaczny sposób, zostały zwiększone. A jak wszyscy widzimy, efektywność tej służby zdrowia praktycznie się nie poprawiła. W czym można upatrywać takiego stanu rzeczy? Myślę, że tak do końca samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nie są takim złym tworem, ponieważ jak wykazują badania, 1/4 z wszystkich SPZOZ-ów działających w Polsce nie ma partii zadłużenia. 1/4 ma potężne długi, a pozostała część, czyli 2/4 są zadłużone, ale może nie aż tak im w dużym stopniu. Z czego to wynika? No, że jedni, prawda, w danym systemie potrafią się znaleźć, inni nie. No, mnie osobiście wydaje się, że jednak to jest związane z kwestią zarządzania tą jednostką, gdyż zarządzanie tą jednostką, na przykład na poziomie powiatu, jest jakby no troszkę ręcznie sterowanie. Menadżerowie, czy najczęściej są to lekarze, którzy prowadzą dane SPZOS, są jakby no z namaszczenia politycznego, czyli dana opcja, która rządzi w powiacie, najczęściej chce mieć na stanowisku dyrektora swojego człowieka, który nie zawsze jest tym, tą osobą, która powinna by kierować tą firmą. Dalej mi się wydaje, że będąc dalej przy powiecie, te szpitale niekiedy są największymi zakładami pracy na danym terenie, czyli są jakby socjalnym źródłem pracy. I każda decyzja, która by powodowała to, że ten zakład będzie w jakiś sposób restrukturyzowany, czyli będzie to się najczęściej wiąże z pewną redukcją zatrudnienia, od razu na wstępie napotyka na trudności, a tym samym tkwimy po prostu w tym stanie rzeczy, który jest, a tym samym taki zakład staje się mało efektywny. W tej chwili pan poseł Moczek mówił, że no, te pieniądze są w sposób nieadekwatny wykorzystywane. No i możemy się z tym zgodzić, ale jeżeli porównamy sytuację naszego kraju w stosunku do innych krajów Europy, to niestety nakłady na służbę zdrowia w naszym kraju są jedne z niższych. No, poza nami jest Bułgaria, Rumunia i jeszcze ktoś. Nawet Słowacja więcej przeznacza na obywatela, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Dlatego myślę, że oprócz reorganizacji tego systemu, bo tutaj się chyba wszyscy z tym zgadzają, że to trzeba zmienić. Są oczywiście koncepcje, w którą stronę pójść. O tym chyba będziemy mówili w dalszym okresie tej debaty. Ale każdy uważa, że jednak no, ten system jest w tej chwili, no, w tej postaci wymaga zmian. I bez dofinansowania także tego systemu, myślę, że nie będzie efektywności tego. Czyli ta zmiana, którą w tej chwili jest proponowana w pakietach rządowych, myślę, że nie przyniesie tych efektów, gdyż to może pójść po prostu no, być para, która będzie gwizdek, a nie przyniesie realnych dla pacjenta korzyści. Jeżeli byśmy spojrzeli jeszcze troszeczkę szerzej na to, są dyrektorzy, którzy doskonale sobie radzą tutaj w tej sytuacji, która jest w tej chwili, czyli posiadając te fundusze, które otrzymują z Narodowego Funduszu Zdrowia, potrafią w sposób racjonalny wykorzystać. Błędem tego systemu, myślę, też jest to, że Narodowy Fundusz przeznacza praktycznie pieniądze tylko na leczenie pacjenta. Nie ma jakby zapisanych tych pieniędzy na modernizację, na inwestycje, na odnawianie sprzętu, który się zużywa. To jest w gestii organów prowadzących. niż wszystkie organy prowadzące są na tyle sprawne i na tyle bogate, że potrafią ten potrzeby tych lokalnych czy szpitali, czy innych ośrodków zabezpieczyć. Dlatego myślę, że powinniśmy też w jakiś sposób uniezależnić od organów prowadzących te twory, które powstaną, czy to będą spółki, czy to będą usługi samorządowe, czy prywatne. To już jest moja kwestia wybrania opcji, czy pozostanie przy SPZOZ-ach. No bo myślę, że wybranie jednej formy własności, która by zarządzała służbą zdrowia, jest złym kierunkiem. Powinna być różnorodność, czy to samorządowa, czy prywatna, czy państwowa. No bo państwo jednak ma jakieś obowiązki i musi bezpieczeństwo zdrowotnym obywatelom zapewnić. Dziękuję.
Teraz przechodzimy do pytań. Jeżeli oczywiście te pytania już będą nawiązywały w jakimś sensie do rozwiązań, do przyszłości, będziemy bardzo wdzięczni, bo będzie to również dobre prowadzenie do następnej części.
Szanowni Państwo, takie pytanie balfierskie. Czy nie uważacie, że nie powinniśmy zmienić sformułowania służba zdrowia na opiekę zdrowotną? Bo służy, tak, to tak naprawdę już nie ma osób służących, zawodów służących. My mamy tutaj opiekę zdrowotną, wiele z Was użyło sformułowania służba zdrowia. Umówmy się, to nie jest służba, tak? To jest opieka i ja jakby w sensie takiego społecznego oddziaływania, może też warto by było społecznie nastawić, tak, społeczeństwo do tego, bo z marketingowego punktu widzenia produkt jest wart tyle, ile klient jest gotów za niego zapłacić. Dla nas nasze zdrowie jest czymś bardzo istotnym, tak? Bo żyjemy, pracujemy, jeśli nie jesteśmy chorzy, nie pracujemy, no mamy różnych problemów, tak? Ale nie idziemy do kogoś, kto ma nam służyć, tak? Za nami idą pieniądze, bo bardzo często my te pieniądze wykładamy z prywatnej kieszeni. Więc może trochę warto by było jednak potraktować to jako biznes z ludzką twarzą. Czyli nie, że rachunek zero-jedynkowy, tak, przynosi zysk stratę, ale jednak jako instytucję dobrze zarządzaną. I takie jeszcze jedno pytanie do Pani Dyrektor, jako lekarza i zarządzającego. Pani w swojej drodze zawodowej ma sporo sukcesów. Jakie jest Pani zdanie? Dlaczego inne jednostki na przykład mają problemy z finansowaniem? Czy ktoś na przykład, jeśli tam tak z punktu widzenia zarządzania, czy ktoś kiedyś zadał Pani szereg pytań, dlaczego na przykład Pani się udaje? I czy ktoś to wpisał? Czy Panią ktoś poprosił o to, żeby się Pani podzieliła wiedzą?
Pani Dyrektor, Dorota Gałczyńska, Zych.
Tak, oczywiście odpowiadam na to pytanie. Oczywiście takie pytania padają do mnie i to są najtrudniejsze pytania, jak mam powiedzieć, dlaczego mi się udaje, tak? Bo muszę powiedzieć, że w swoim życiu zarządzałam dużymi jednostkami ochrony zdrowia. Szpitalem Wojewódzkim w Siedlcach, w chwili obecnej Szpital Bielański w Warszawie. I te dwa szpitale w swojej historii na pewno były szpitalami, które nie mają żadnych długów. Kończą swoje rok obrachunkowy zyskiem, tak? No i to jest może dobre pytanie, dlaczego jednym się udaje, a dlaczego drugim nie. Ja przypominam sobie czas tutaj siedlecki, kiedy był prezydentem Siedlec pan Henryk Gut. I on wtedy podjął taką bardzo niepopularną jeszcze wtedy decyzję, że wszyscy dyrektorzy szpitali w województwie siedleckim zostali z dnia na dzień menadżerami. Czyli z nami podpisano umowy menedżerskie, które gwarantowały nam odpowiednie przychody, odpowiednie pensje, ale również w nich zawarte były punkty, które nas z tego wszystkiego rozliczały. Wreszcie na koniec gwarantowaliśmy ten zysk szpitala swoim własnym, osobistym majątkiem. To tak było napisane. I proszę Państwa, w tamtych czasach żaden ze szpitali w województwie siedleckim nie był zadłużony. To jest jakaś odpowiedź, tak? Teraz proszę popatrzeć, istnieje coś takiego jak system wynagradzań, przysłowiowa kominówka. I jak porównacie dyrektora wielkiego szpitala, w którym pracuje 1700 osób, bo takim szpitalem zarządzam, i porównacie sobie Państwo zakłady mięsne na przykład w Sokołowie, to niewspółmierność zarobków menedżera dyrektora jest wstrząsająca. I nie można powierzać swojego losu, swojego zdrowia ludziom, którzy nie wezmą za to odpowiedzialności. Więc jeśli mówię tylko o samym systemie menedżerskim zarządzania służbą zdrowia, tutaj też jest wiele do zrobienia. Dlaczego mnie się udaje? Ano właśnie udaje mi się dlatego, prawdopodobnie z mojego własnego charakteru to wynika, że nie stawiam jedno nad drugie, ale zdecydowanie z pensji dyrektora nie mogłabym wyżyć, bo jako lekarz, musicie Państwo wiedzieć, nie mogę kontynuować swojego zawodu. Kolejny paradoks, tak? Ja byłam i jestem dobrym lekarzem, musiałam skończyć studia menedżerskie i nie mogę kontynuować swojego podstawowego zawodu, który jest dla mnie osobiście moim pierwszym wyborem i na pewno jest ważny, tak? Także to oczywiście charakter, to trzeba mieć intuicję, to trzeba mieć pewną predyspozycję do zarządzania. Chyba jak Państwo wiecie, 80% sukcesów menedżera to jest intuicja, to jest podejmowanie tak zwanych dobrych decyzji w odpowiednim momencie. Mnie się prawdopodobnie do tej pory to udawało, bo musisz podjąć decyzję co do kierunku, musisz podjąć decyzję co do ekonomii, czyli inwestycji swoich. Ja muszę przyznać, że w służbie zdrowia robionych jest wiele niepotrzebnych inwestycji właśnie dlatego, że mamy między innymi różne organy założycielskie. Tak? Te organy założycielskie dysponują różnymi budżetami, które mogą przeznaczyć na powiększenie Twojego majątku, czyli mogą Ci kupić sprzęt, nie mogą Ci dać na wynagrodzenia dla pracowników. I właściwie w Polsce trwa od bardzo długiego czasu wielki wyścig, który szpital kupi tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Nie mamy jakby centralnego zarządzania tym systemem, który bardzo dokładnie powiedziałby w Polsce i określił, tu jest potrzebny ten sprzęt, tam jest potrzebny ten oddział. Tylko dlatego, że mamy różne organy założycielskie. Ja postulowałabym, myślę, że w drugiej części to jasno z tego wypłynie, żeby nad tym się głęboko zastanowić, że ochrona zdrowia w Polsce i wszystkie placówki ochrony zdrowia w Polsce, te publiczne, takim dużym cudzysłowie, powinny mieć jeden organ założycielski, który tymi pieniędzmi dzieli. Poza tym, proszę Państwa, jak porównujemy prywatną i publiczną służbę zdrowia, to jeśli kupimy tomograf do szpitala publicznego za pieniądze samorządu, to on wzbogaca nasz majątek i nawet nie odprowadzamy amortyzacji, jeśli Państwo rozumiecie, o czym ja w tej chwili mówię, do mojego fundatora, nazwijmy to, czyli organu założycielskiego. Jeśli istnieje firma prywatna obok, ona musi kupić ten tomograf komputerowy za własne pieniądze, musi wprowadzić swoją amortyzację, musi zarobić na następny tomograf komputerowy, krótko mówiąc, który się zużywa po kilku latach i jeszcze musi być konkurencyjna cenowo na rynku. Więc pewne wnioski należy z tego wyciągać. Ja zgadzam się z tym, że nie zgadzam się również z tym, że nakłady na służbę zdrowia są wystarczające, bo o tym mówią porównania europejskie, tak? To możemy sobie długo dyskutować. Oczywiście chcę powiedzieć tak, w tych okolicznościach, w tym kraju, w tym momencie takie mamy możliwości i to trzeba się zastanowić, jak najlepiej to wykorzystać, tak? Ale nie możemy zamykać tego, że nakłady na ochronę zdrowia są w naszym kraju już wystarczające. Mamy, do czegoś musimy dążyć. Także w tej kwestii jest wiele do zrobienia i ja powiem tak, mój pan profesor mówił o tym właśnie, o tym handlu, o tej konkurencyjności. Tutaj pan też mnie w tym wszystkim popierał. Dopóki ta konkurencyjność rzeczywiście nie będzie oparta o jednolite zasady, tak? Bo w handlu mamy jednolitą zasadę, tak samo jednolite zasady muszą być w ochronie zdrowia, żebyśmy się wtedy mogli z tego wszystkiego rozliczać. I to jest ten kierunek. Także myślę, że wśród, jak mówimy, że 1/4 jest niezadłużonych szpitali publicznych, to ja powiem tylko 1/4. Bo nikt z prywatnych inwestorów nie prowadziłby szpitala, któremu się nie opłaca najzwyczajniej w świecie, tak? To by przerobił to na fabrykę gwoździ, jeśli ona by się w danym momencie opłacała. Więc nie możemy się cieszyć z tego, że tylko 1/4 publicznych zakładów opieki zdrowotnej jest niezadłużona. Powinniśmy dążyć do ideału i tu jest naprawdę wiele do zrobienia.
Dobrze, krótko pan senator Kraska jeszcze.
Ja bym się chciał odnieść do tego, co pani powiedziała, czy to jest służba, czy opieka. No ja bym był jednak za tym, że to jest jednak służba. Ja jestem czynnym lekarzem i nie wyobrażam sobie, żebym o 15, jak zawyje syrena, żebym zostawił pacjenta, prawda, w czasie operacji i poszedł do domu, bo już skończyłem pracę. No to są zupełnie inne aspekty, no zakład produkujący śrubki czy szpital. No pewnie oczywiście nie możemy być oderwani od ekspertów ekonomicznych, bo musimy też o tym myśleć, ale ja jako lekarz chcę mieć ten komfort, że ja się zajmuję tylko leczeniem. Pani dyrektor jest menadżerem i powinien mi to zapewnić ten komfort, żeby ja się nie martwił, prawda, czy o leki, czy o sprzęt. I to są role, które jakby...
Podzielone.
podzielone i dlatego czasem, no i Pietro jest super menadżerem i super lekarzem, z tego co wiem, ale czasem się zdarza, że dobrzy lekarze zostają dyrektorami i niestety już to wtedy im nie wychodzi tak jak potrzeba.
Monika Jasińska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Wydział Zarządzania. Ja mam takie zapytanie, ponieważ tutaj mówimy o kwestiach właśnie i polityki społecznej. Ja tak ogólnie się do tego odniosę. Oczywiście chyba nasz rząd nie ma pomysłu dobrego, jak budować te zasady, właściwe zasady naszej polityki społecznej. I zarówno w zakresie opieki zdrowotnej, w zakresie systemu ubezpieczeń społecznych, bo to jest ze sobą nieodzownie złączone. Ja bym chciała się zastanowić i zadać Państwu pytanie, czy nie sądzicie Państwo, że zwiększenie pewnej możliwości takiej samodzielności działania menedżerów zakładów opieki zdrowotnej dałoby taką możliwość, czy pewne rozwiązanie na wdrażanie nowych pomysłów, na wprowadzenie pewnych rozwiązań, że to troszeczkę ograniczenie, ta podległość samorządom ogranicza możliwości, ten potencjał przecież organizacji. To jest jedno moje pytanie. I kwestia druga taka, ja bym zaproponowała taki sposób troszeczkę myślenia naszemu społeczeństwu, żeby nie tylko patrzeć na system opieki zdrowotnej jako całościowy układ, choć to jest to bardzo ważne, ale żeby w tym układzie dostrzec też pewne części, to znaczy, żeby widzieć tego pacjenta, czyli to nasze społeczeństwo, żeby widzieć w tym całym układzie rolę menedżera, żeby widzieć w tym układzie rolę właśnie pracownika, tego służącego naszemu zdrowiu. Żeby widzieć w tym wszystkim też także interes państwa. Ja tutaj bym chciała podkreślić także, że nie tylko i wyłącznie oczywiście ten idealny system zmierza do zaspokojenia potrzeb społecznych w ujęciu pacjenta, ale mamy także pracowników właśnie opieki zdrowotnej, którzy odgrywają bardzo dużą rolę i którzy no, są tutaj takim kluczem w tym wszystkim, którzy też mają wpływ na jakość tej opieki i w tym systemie finansowania też nie można ich pomijać. Ja miałam kiedyś, nie wiem czy pani dyrektor pamięta, miałam możliwość współpracowania z panią dyrektor, bo swoją pracę doktorską pisałam właśnie na temat właśnie służby zdrowia i zmian w służbie zdrowia i występowanie konfliktów właśnie na tle ekonomicznym było jedną z głównych, chyba najczęściej wskazywanych przyczyn wśród pracowników służby zdrowia i mi się wydaje, że ten obszar w tym całym systemie jest bardzo pominięty. I co państwo na ten temat myślicie? Dziękuję.
Na to ostatnie pytanie pani odpowiem na pewno. Tak, ostatnio robiłam takie zakrojone w swoim szpitalu badania na temat satysfakcji pracowników, tak? Bo to jest jakby też istotna sprawa. Oczywiście były anonimowe, ponad połowa załogi w tym uczestniczyła, czyli około 800 osób. I tam padały różne pytania dotyczące satysfakcji. I wyobraźcie sobie państwo, że jak podsumowaliśmy te wyniki, to nie satysfakcja finansowa jest na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu jest satysfakcja i uznanie pacjenta. To było dla mnie niesamowite badanie. Chcę też powiedzieć inaczej, że bardzo się zdewaluowało to przez lata, tak? Pamiętamy czasy, państwo tego nie pamiętacie, ale my pamiętamy, kiedy zawód lekarza na pewno był bardzo szacownym zawodem i lekarz był bardzo szanowany w społeczeństwie. Przez lata to się różnie zmieniało i dzisiaj chcę powiedzieć, że na przestrzeni krajów europejskich to ta atencja jest zdecydowanie mniejsza do lekarzy i do pracowników służby zdrowia niż bywało onegdaj. Czyli tego brakuje. Popatrzcie państwo, brakuje uznania pacjenta. Na drugim miejscu było uznanie pracodawcy, a dopiero na trzecim miejscu była gratyfikacja finansowa. Ja chcę też powiedzieć, że w tym samym badaniu odkryłam jedno, że nie ma czegoś takiego jak wypalenie zawodowe, czego bardzo się w tej grupie zawodowej spodziewałam, ponieważ pracujemy w jednych zakładach pracy, pracujemy wiele lat na tych samych stanowiskach, w tych samych grupach zawodowych i na tych samych przestrzeniach. Czyli jak mówiąc o pracownikach, jesteśmy grupą otwartą do tego, żeby jednak mimo wszystko z tym naszym, albo przede wszystkim z tym naszym społeczeństwem i pacjentem współpracować.
Pan Poślicą Mroczek. Proszę Państwa, rozumiem, że przechodzimy do najważniejszej dyskusji, co w tym systemie zmienić, bo mówimy, że nie jest tak...
Dobrze, to Panie Pośle, to może umówmy się, że Pan zaczyna w tą turę, okej?
Okay? Dobra. Panie, komu innemu Pan przekaże ten mikrofon. Proszę Państwa, służba zdrowia... Ochrona zdrowia, tak? Ochrona zdrowia w Polsce nie jest darmowa. Ten system funkcjonuje dzięki naszym pieniądzom. Państwo, budżet państwa nie ma jakichś nadzwyczajnych pieniędzy, które nie wiadomo skąd by pochodziły, nie byłyby nasze. to są nasze pieniądze. Jeżeli to są nasze pieniądze, to mamy prawo domagać się, żeby ten system działał dobrze. Państwo wzięło na siebie tę odpowiedzialność. My zrobimy system ochrony zdrowia w Polsce za wasze pieniądze, tak? Jeżeli jesteśmy z tego systemu niezadowoleni, to jako obywatele mamy prawo powiedzieć tak. Nie chcemy waszego systemu. Bierzemy własne pieniądze i będziemy sobie radzić pewno lepiej niż w tym systemie. I do tego to dzisiaj dochodzi w moim przekonaniu. Znaczy ja mówię, że na tle, zgadzam się z tezą, że na tle innych państw system w Polsce nie wygląda tak źle, bo jak spotykam się na przykład z Niemcami, to głównie narzekają na kasy chorych u siebie. Mają podobne problemy, tak? Ale to nie znaczy, że jeżeli nie mamy tak radykalnie gorzej niż w Niemczech, to że mamy powiedzieć, że jest okej. Okay. Nie jest okej. Okay. System nie jest za darmo, system działa dzięki naszym pieniądzom i powinien działać lepiej. Mamy w tym systemie zasadę solidarności, solidaryzmu społecznego, tak? Różne kwoty się wpłaca, wszyscy mają prawo oczekiwać tego samego. Jeżeli w tym systemie jest 100 miliardów złotych, najwięcej spośród wszystkich dziedzin w Polsce, to nie oszukujmy się, w tym systemie chodzi o pieniądze. Jeżeli to są największe pieniądze, to dlaczego akurat z tego obszaru mamy wyjąć zasadę ekonomii, tak? Zasady ekonomii mają być obowiązywać w wielu obszarach publicznych, tylko nie w służbie zdrowia, akurat tam, gdzie jest najwięcej pieniędzy. Właśnie tam powinny obowiązywać. Oczywiście państwo musi dawać gwarancję temu systemowi. Zgadzam się z tezą, chyba, znaczy z nazwą, której pani użyła, że to ma być biznes, działalność gospodarcza z ludzką twarzą, z olbrzymimi gwarancjami państwa w tym zakresie, że to będzie funkcjonowało. Państwo strażnikiem, ale musi być ta zasada rynkowa. No, nie będzie, proszę Państwa, jeszcze raz powtarzam, nie ma jakości w systemie, gdzie nie ma konkurencji i można to ćwiczyć latami. Jeżeli Polska chce udowodnić tezę, a udowadniamy ją już kilkadziesiąt lat, jeżeli chcemy udowodnić tezę, że da się zbudować system bez konkurencji z dobrą jakością usług, to zmarnujemy mnóstwo pieniędzy, wszyscy będziemy przez lata niezadowoleni i ostatecznie doprowadzimy do pięknej katastrofy. No, można tak ćwiczyć i tak ćwiczymy. Służba zdrowia w tej chwili stała się poligonem olbrzymiego sporu z uwagi właśnie na to, że dotyczy prawie każdego, są tam olbrzymie pieniądze. Spór rozbija się o prywatyzację, tak? Jaka prywatyzacja w ogóle? To jest zupełnie sztuczna dyskusja. W tym systemie nie chodzi o żadną prywatyzację. Jeżeli mówimy, i to jest już bardzo konkretne rzeczy, chcę omówić nie za wiele, za chwilę będę kończył. SPZOZ na dzisiejszym gruncie. Pani dyrektor o tym powiedziała na początku, chyba potworki, tak? Ja się chcę z tym zgodzić z punktu widzenia prawnego, jako prawnik. No mamy tak. Jakie my mamy formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce? Mamy przedsiębiorstwo państwowe i mamy spółki prawa handlowego, tak? Jedynie w obszarze służby zdrowia mamy jakiś nadzwyczajny zupełnie twór SPZOZ, które nie wiadomo, nie pasują do niczego. Jest pytanie, po co to w ogóle? Niech to działa tak, jak w każdej innej dziedzinie. Chcemy te SPZOZ zmienić na spółki, nie dlatego, że spółka to jest ładniejsza nazwa, tak? Tylko chcemy zmienić dlatego, że z działalnością spółek wiąże się to, o czym mówiła w odniesieniu do osoby zarządzającego, to o czym mówiła pani dyrektor. Zarząd spółki, prezes spółki ponosi odpowiedzialność za wynik i za działanie na szkodę spółki. Nie można w spółce świadomie doprowadzić do zadłużenia spółki, które najkrócej mówiąc prowadzi do likwidacji tej spółki. Czyli chcemy wprowadzić element odpowiedzialności. Prawo handlowe zostało w Polsce, znaczy na całym świecie, to jest historia 100 lat, tak? W Polsce mamy kodeks handlowy, mieliśmy świetny kodeks handlowy przedwojenny i teraz po kilkudziesięciu latach my nie potrafimy do tego obszaru wprowadzić instytucji prawnych, w których jesteśmy dobrzy. Przecież to jest najmniejszy problem, żeby to zrobić. Chcemy to zrobić, się okazuje, że co my chcemy zrobić? My chcemy sprywatyzować służbę zdrowia. Znaczy jak chcemy te SPZOZ-y wyrugować z systemu prawnego, to jest robiony zarzut, że chcemy prywatyzacji. No można w ten sposób. Przez najbliższe 20-30 lat zostawimy ten system bez żadnych zmian i będziemy ćwiczyć to, co powiedziałem na początku. doprowadziliśmy do tego, że ten niezły na gruncie innych państw europejskich system jest jednak systemem dla bogatych. To jest system dla bogatych. Jeżeli ktoś nie ma pieniędzy na dodatkowe, na kupowanie dodatkowych usług medycznych, to stoi w kolejkach, tak? Czasami nie doczeka się na niektóre zabiegi. Natomiast ten, kto ma pieniądze, kupuje poza tym systemem następnego dnia każdą usługę zdrowotną, jest tylko pytanie, ile to kosztuje, tak? Więc dla kogo to jest system? Dla bogatych, bo ktoś, kto nie ma pieniędzy, nie poradzi sobie. Nie będzie miał właściwej usługi medycznej, więc ten system musimy zmieniać nie z punktu widzenia właśnie bogatych, tylko biednych. Nie ma potrzeby, żebyśmy mieli kilka systemów ubezpieczeń. Jeżeli ten system zasilania służby zdrowia oparty jest o system ubezpieczeń zdrowotnych, to zróbmy ten system ubezpieczeń zdrowotnych po pierwsze konkurencyjny, a po drugie elastyczny. Państwo gwarantuje ten koszyk, o którym mówiła pani dyrektor, w ramach podstawowego ubezpieczenia, tak? Załóżmy, że ono będzie wynosić miesięcznie 300 zł. Jeżeli jest bezrobotny i nie ma tych 300 zł, to państwo musi wyłożyć te pieniądze i zapłacić tę składkę za niego. Ale jeżeli ktoś ma kiepski stan zdrowia, najkrócej mówiąc, wymaga opieki zdrowotnej, która wykracza poza to, co daje te 300 zł, a ma pieniądze, to nie musi już iść na jakieś prywatne, kupować prywatnie usług, wychodzić poza system. On sobie kupuje ubezpieczenie na przykład za 500 zł, tak? Czyli realizujemy w jednym systemie też dodatkowe ubezpieczenia. To pacjent decyduje, za ile sobie te świadczenia kupi. Jest powiedziane, że za 300 zł to masz tyle i tyle. Za 500 zł masz tyle i tyle. Najkrócej mówiąc, proszę Państwa, nie chcę Państwa zanudzić konkretnymi rozwiązaniami, ale wprowadzenie konkurencji doprowadzi do tego, że nasze pieniądze będą miały siłę. Znaczy, ci, którzy będą w tym systemie ochrony zdrowia działać, będą zabiegali o nasze pieniądze. Będą zabiegali jakością. Można nie tworzyć dodatkowych instytucji, administracji. W ramach jednego systemu ubezpieczeń można wprowadzić zróżnicowanie. W związku z tym zostawiamy generalną zasadę solidaryzmu społecznego. To znaczy nikt nie jest poza systemem. Nie masz pieniędzy, jesteś w systemie. Dopóki tych pieniędzy nie masz, państwo ci to gwarantuje. Ale w najniższym koszyku. Natomiast każdy z nas sam sobie dobiera koszyk świadczeń, który będzie chciał kupić. Proszę Państwa, to się da zrobić. Próbujemy teraz wyrugować to SPZOZ-y. Są tacy ludzie w Platformie jak ja, którzy mówią, że to jest zdecydowanie za mało, że trzeba dać, najkrócej mówiąc, szansę tym wszystkim, którzy płacą pieniądze, żeby system był dobry, albo wycofajmy się z tego. Znaczy, jeżeli państwo nie potrafi zostawić tego systemu, to niech zostawi ludziom pieniądze i ludzie sami sobie będą kupować usługi zdrowotne. Oczywiście to nie jest mój postulat. Znaczy, to tylko jest ramy dyskusji, tak? Mój postulat jest taki, konkurencja i to wszystko będzie chodzić. I będziemy przykładem dla Europy, chyba że będziemy mówili ciągle o prywatyzacji i bronili SPZOZ-y. 1/4 SPZOZ-ów jest zadłużona i to jest świetny wynik. Dzień. To tak jak z jajkiem. Połowa jajka jest zepsuta. Trzymajmy się tego.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogusław Kowalski.
Jeżeli odrzucimy ten teatr polityczny, a skoncentrujemy się na merytoryce, to myślę, że tutaj w wielu miejscach się schodzimy. Natomiast w czym się różnimy dość mocno? Otóż, proszę Państwa, iluzją jest, że niewidzialna ręka rynku i konkurencja wszystko załatwi w tym obszarze. Iluzją. Dlatego, że już w tej chwili konkurencja między szpitalami istnieje. Można wskazać, które szpitale są dobrze zarządzane. To są te, które nie są zadłużone. Można wskazać, które szpitale są przyzwoicie zarządzane, to te, które mają umiarkowany dług. I można wskazać te, które są fatalnie zarządzane, to te, które toną w długach. No i co z tego? To niczego nie rozwiązuje, dlatego że nawet ten najbardziej zadłużony szpital nie może zbankrutować, ponieważ na terenie, na którym on świadczy usługi, są ludzie, którzy mają prawo korzystać z usług, które on świadczy. W związku z czym sam mechanizm konkurencji tutaj no już nic nie załatwi. Od samego mieszania herbata nie stanie się słodsza. Mówiąc inaczej, musimy albo zracjonalizować sieć szpitali i zmniejszyć koszty, które się wiążą z ich funkcjonowaniem, albo zwiększyć strumień pieniędzy przeznaczonych na ich obsługę. I zmierzam tutaj do pewnych propozycji. Mianowicie w pierwszym głosie powiedziałem o tym, że finansowanie i zarządzanie, czy organizacja i zarządzanie, to są dwie różne strony medalu, ale tego samego medalu. I posłużę się tutaj pewnymi przykładami. Mianowicie, no dzisiaj jest tak, że ci, którzy są organami założycielskimi, czyli są właścicielami szpitali, czyli jednostki samorządu, ja przypomnę, że jakby inspiracją do naszej debaty jest to, że jest kampania samorządowa i że chcemy mówić o, w kontekście działalności samorządów o właśnie ochronie zdrowia. No każdy z nich troszczy się o swój jednostkowy szpital. Natomiast brakuje kompleksowego, szerszego spojrzenia. Jeżeli mamy na przykład szpitale powiatowe w Węgrowie, w Sokołowie i w Łosicach, a więc w nieodległej od siebie odległości, to jest pytanie, czy z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb tych podstawowych, tych gwarantowanych przez państwo, rozwijanie na zasadzie konkurencji, czyli każdy z tych szpitali jest wyposażany w nowoczesną aparaturę, wyrywa sobie tego pacjenta i w efekcie jest tak, że aparatura i sprzęt i ta substancja, nie wiem, kubaturowa w żadnej z tej jednostce nie jest w pełni wykorzystana. Czy to jest racjonalne zarządzanie? Oczywiście, gdyby była tylko i wyłącznie konkurencja i wolny rynek, to konkurencja i wolny rynek doprowadziłyby do tego, że słabsza jednostka zbankrutuje, wypadnie z rynku, zostaną silniejsze. Ale tak jak powiedzieliśmy na początku, ten mechanizm do końca tak nie może zadziałać, bo każda z tych jednostek musi funkcjonować. W związku z czym potrzebny jest ktoś, potrzebny jest jakiś organ administracji publicznej, który spojrzy na to szerzej i powie tak, w Łosicach to wy się specjalizujecie w tym, w Węgrowie w tym, w Sokołowie w tym. Dodatkowo jeszcze mamy rozbudowany szpital w Siedlcach, w Warszawie, jednostki specjalistyczne. Więc do czego zmierzam? Do tego, że powinno być w jednym ręku finansowanie i zarządzanie służbą zdrowia na jakimś poziomie. Dzisiaj mamy swoisty chaos. Tak jak powiedziałem, jest rywalizacja, żeby każdy starosta i każdy marszałek mógł się pochwalić, że ma wzorcowe placówki służby zdrowia. Natomiast ten rachunek ekonomiczny, o którym tutaj mówimy, który niewątpliwie musi być też brany pod uwagę, no jest gdzieś z tyłu. Także uważam, że to są dwa podstawowe elementy. Pierwsze, ustalić, co państwo, a państwo to finansuje z podatku społeczeństwa, więc na ile nasz obecny poziom zamożności jako społeczeństwo pozwala na sfinansowanie do jakiego poziomu, jakiego katalogu usług. Oczywiście te usługi medyczne powinny w pierwszej kolejności dotyczyć ratowania zdrowia i życia, czyli nie mówimy tutaj o chirurgii plastycznej, o jakichś dodatkowych rzeczach. To już powinno pozostać rzeczywiście grą rynkową. Stać się, płacisz, nie stać się, nie ma. Ale tam, gdzie w grę wchodzi ratowanie zdrowia i życia, uważam, że ten koszyk powinien być zaspokojony, czy pokryty przez tą władzę publiczną. Pamiętajmy, że na przykład obserwujemy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Obama między innymi przeprowadził tą reformę, żeby wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenia, ponieważ 17% się nie ubezpieczało, mimo że miało świadomość wszystkich z tym idących konsekwencji. Ponieważ muszę kończyć, to chcę zakończyć właśnie takim jednoznacznym tutaj stwierdzeniem, że dzisiaj pogłębianie konkurencji w służbie zdrowia, czy w ochronie zdrowia, przepraszam, nic nie da. Musi być racjonalizacja tej substancji, która istnieje, plus jednoznaczne wskazanie, co na tym poziomie zamożności jesteśmy w stanie pokryć w ramach pewnej solidarności społecznej przez władze publiczne.
Profesor Marian Podstawka, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
Panowie posłowie,
są wspólni, spójni w pewnej koncepcji. I powiem tak, że tutaj mogą się dogadać. Ja widzę tą płaszczyznę wspólną, która ich łączy. Ale chciałbym jeszcze na tle tych dwóch wypowiedzi dodać coś, które też będzie integrowało te dwa poglądy. Otóż myślę, że rola państwa w ochronie zdrowia powinna się ograniczać do obowiązkowego świadczenia przez obywateli na ochronę swojego zdrowia, czyli do obowiązkowych ubezpieczeń. Tego nie można poddać tak zwanej przezorności indywidualnej. Tu musi być przezorność zbiorowa, czyli wymuszona przez władze publiczne. I w zasadzie na tym powinna rzecz się kończyć. Nie będzie dobrze, jak pan poseł Kowalski mówił, żeby dyktować, co w danej placówce ma być robione, kto tam ma się leczyć i tak dalej, za ile. To jest za bardzo już ręczne sterowanie. Natomiast wydaje mi się, że wracając do pomysłów panów posłów, zwłaszcza tutaj pana posła Mroczka, dlaczego nie zrobić, tak jak w ubezpieczeniach społecznych, indywidualnych kont ubezpieczenia zdrowotnego, gdzie każdemu ubezpieczonemu będzie się ewidencjonować składkę odprowadzoną na jego ochronę zdrowia i wówczas z tym kontem tenże ubezpieczony będzie partnerem dla tych, którzy świadczą usługi zdrowotne i mogą być to publiczne czy spółki, tak jak tu jest propozycja PO, mogą być to jednostki prywatne, to one będą zabiegać, rywalizować o pacjenta i jego pieniądze. Ale co jest wadą w tej mojej propozycji? Wadą jest to, że nie każdego stać będzie na pokrycie tych potrzeb, bo mamy dzieci, bo mamy emerytów, którzy też płacą składkę, ale relatywnie mniej. Mamy ludzi chorych, niepracujących, bezrobotnych, a zatem tu musi być, no i powiem może jeszcze troszkę więcej, rola państwa jeszcze w tym jednym obszarze, mianowicie, żeby tworzyć fundusz solidarności społecznej na rzecz ubezpieczenia zdrowotnego, czy na rzecz opieki zdrowotnej dla tych osób, które nie są sobie w stanie same zakupić tych usług. I to jest jakby zbieżne z tym, co mówił pan poseł Mroczek, że państwo musi zagwarantować pewien poziom usług, ten minimalny dla tych, których nie stać jest we własnym zakresie na zakupienie tych usług, ale resztę tych środków z naszych składek po podzieleniu się tą składką na rzecz owego funduszu każdy z nas ubezpieczonych powinien dysponować sam i wybierać sobie placówkę, tą, w której mu będą świadczyć najlepsze usługi. I to jest połączenie i solidaryzmu społecznego i roli państwa, o której mówił pan poseł Kowalski, i połączenie, czy przede wszystkim urynkowienie tej działalności na tyle, na ile ją można urynkowić. Wtedy zgadzam się, i konkurencja, i rywalizacja, i staranie się o świadczenie usług w imię zdobywania pacjentów z ich kontami finansowymi będzie prowadzić do poprawy tej sytuacji, którą mamy dotychczas. Dotychczas to nie funkcjonuje. I jeszcze jest jedna rzecz, na którą pan poseł Kowalski zwracał uwagę, na zarządzanie. Wydaje mi się, że obecnie te nasze procedury w służbie zdrowia czy w opiece zdrowotnej są rodem socjalizmu. Jeżeli mamy sytuację taką, że zgłasza się do szpitala pacjent, który ma poprzednio zrobione wszystkie badania 2 dni, 3 dni temu i on po przyjęciu do szpitala podlega procedurze szpitalnej i z powrotem po raz kolejny robi mu się wszystkie badania, które przewiduje procedura szpitalna. No chyba to jest... No, czasem trzeba, ale chyba wydaje mi się, że para w gwizdek idzie i czasami tego nie trzeba robić. Ale tak się robi. Jak w wojsku. Jak wszyscy w szapkach, to wszyscy w szapkach. Jak wszyscy bez, to wszyscy bez. No, troszkę ta służba zdrowia w tej organizacji ma trochę takiego pomysłu ogólnowojskowego rodem socjalizmu. mówię o tych niektórych rzeczy, procedurach organizacyjnych. Tyle z moich przemyśleń i obserwacji, a oczywiście, tak jak Państwo tutaj podkreślaliście, są menedżerowie znakomici, którzy sobie w tych warunkach dają radę, ale te warunki nie pozwalają im się jeszcze bardziej kreatywnie zachowywać. Jest taka piękna klinika w Kajetanach, którą prowadzi znakomity profesor, menedżer, i on powiada: mnie w tych warunkach jest znakomicie. Ja sobie radzę, mnie nie potrzeba innych, ale tam się pracuje, tam się zarządza. Ale takich jednostek jest niewiele. To są nieliczne. A wracając jeszcze tak na marginesie, pan senator był uprzejmy powiedzieć, że kasy chorych zaczynały od 27 miliardów, teraz mamy tam 20 paru, teraz mamy 57. No drodzy Państwo, nie popełniajmy takiego błędu finansowego. Przecież te pieniądze 20 kilka, ileś lat temu, to może były większe pieniądze niż te kilka lat temu, ale nie można tych pieniędzy porównywać pomiędzy latami. Pamiętam taką dyskusję, już zaraz kończę, kiedy minister Rostowski prezentował budżet i mówi: nasz budżet jest skrojony na miarę 300 miliardów złotych. Po czym mój sympatyczny wychowanek, europoseł obecny, mówi: panie ministrze, co pan nam opowiada? Za naszych czasów wystarczyło nam 150 miliardów. Ale nie można tych pieniędzy porównywać ze sobą, bo w tym kraju był wzrost gospodarczy, a jeżeli był wzrost gospodarczy, to było wzrost dochodów podatkowych, bo 90% dochodów w budżecie to są dochody podatkowe, które pochodzą ze wzrostu gospodarczego, czyli z tego, co produkujemy, tworzymy więcej. Zatem nie można w sensie merytorycznym, finansowym tych kwot porównywać, bo to są różne kwoty.
W naszym dzisiejszym spotkaniu brakuje mi też takiego stwierdzenia. Mamy służbę czy ochronę zdrowia samorządową, państwową i prywatną, który z modeli również, i tutaj też bym oczekiwał przynajmniej jednym zdaniem od pani dyrektor i od pana senatora wskazania, czy istnieje, czy dalej trzymamy ten mieszany system, czy też decydujemy się na wybór któregoś z tych trzech.
Ja tylko przez bardzo krótki moment chciałam, żeby pan profesor mnie wysłuchał a propos rodem z socjalizmu. Ja naprawdę przeszłam przez wszystkie systemy i powiem państwu jednoznacznie. Dzisiaj Europa mówi o tym, że zazdrościła nam systemu ochrony zdrowia, który panował tutaj w Polsce za czasów socjalizmu. A mianowicie dlaczego? Dlatego, że była to hierarchiczna opieka i bardzo dobrze zorganizowana. Czyli szło się do lekarza, lekarz dawał skierowanie do szpitala powiatowego. Jeśli szpital powiatowy nie poradził, to się trafiało do wojewódzkiego. Jak wojewódzki nie poradził, były kliniki, tak? I to był system. Dzisiaj mówią, my byśmy wszyscy chcieli do tego systemu dojść. Mówią, jasno o tym mówią Amerykanie. To była jedna rzecz. Druga rzecz z systemu socjalistycznego jest nie do powtórzenia, a mianowicie czytelność prawa. I ja będę tutaj apelowała. Czyli wtedy, jak była napisana ustawa, to nie było 10 interpretacji, nie dlatego, że tak nie można było tego robić, tylko jasno to prawo stanowiło. I którykolwiek prawnik wziął do przeczytania taką ustawę, to on miał zawsze to samo zdanie. Dzisiaj mamy potworny chaos prawny. Każda ustawa, a jest ich niezwykle dużo, które się ukazują, właściwie jest interpretowana w zależności od tego, kto ją czyta, jak ją czyta i kto się pod tym podpisze, pod tą interpretacją. To nam bardzo w tym systemie przeszkadza. Ja, to tyle a propos tego, i to jest mój apel do parlamentarzystów głównie, żeby to prawo dotyczące ochrony zdrowia stanowione było właśnie w ten sposób, żeby było spójne i czytelne. To my będziemy wiedzieli, co robić. Tak naprawdę powinniśmy... No, prawnicy nie mieliby co robić, ale to obywatele byliby zadowoleni i menedżerowie byliby zadowoleni. Ja chcę powiedzieć, że najważniejszą, fundamentalną rzeczą jest to, żeby w tym prawie określić nasze obywatelskie prawo. Państwa jako pacjentów i mnie jako pacjenta, nie jako menedżera. Czyli żebym ja wiedziała, co mi się należy, ewentualnie kiedy mi się to należy, albo co mi się nie należy, to wtedy czytamy, że jak wiem, że to mi się nie należy, to cała reszta jest gwarantowana przez państwo. I to jest fundamentalna rzecz, również w kategoriach takich, że niektóre systemy sprowadzają to do tego, że opisują, że czekamy na wizytę specjalistyczną, na przykład 3 miesiące, a na badanie laboratoryjne można czekać jeszcze dłużej. W systemie angielskim na morfologię czeka się czasami 2 miesiące. U nas byłoby nie do pomyślenia w naszej polskiej rzeczywistości, gdyby pacjent dostał skierowanie na morfologię, żeby nie mieć wykonanej następnego dnia. System by się zawalił, wszystko byłoby nie tak. Więc jeśli określą te nasze prawa łącznie z naszymi roszczeniami, to my na tym możemy budować naszą przyszłość. Jako dyrektor i zarządzająca osoba stworzyłam ponad 20 lat temu niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, który świetnie prosperuje do dzisiaj. Zarządzałam publiczną i zarządzam publiczną służbą zdrowia. I moje rozwiązanie, takie, o które chciałabym Państwu tutaj przekazać, jest przede wszystkim takie, że powinna być sieć szpitali, która jest gwarantowana rządowo i określona rządowo, a reszta powinna być, ja dalej pójdę niż komercjalizacja, czyli prywatyzacja, bo wszystkie luki prywatny rynek pięknie nam w tym wypełni i wierzcie, że będą inwestowali w rzeczy właściwe i potrzebne. I tak chcę powiedzieć, że możemy się nie bać prywatyzacji z jednego powodu. Nawet jeśli będzie to jeden ubezpieczyciel, jeśli to będzie Narodowy Fundusz Zdrowia, to wierzcie mi, że wszystkie niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej dzisiaj bardzo zabiegają o kontrakty z Narodowym Funduszem Służby Zdrowia, bo wbrew pozorom nie jest to zły płatnik. A dlaczego nie jest zły płatnik, to Państwu już powiem. Dlatego, że porównuję to sobie. I to, czego Pan tutaj, co Pan miał wątpliwości, to powiem jednoznacznie. 5 lat temu ja sobie policzyłam, ile Narodowy Fundusz Zdrowia płacił mi na jednego hospitalizowanego. Tak? Nie odnosimy tego do lat, odnosimy to do faktów. I fakt jest taki, że w stosunku 5 lat wcześniej i dzisiaj, to ja dostaję 2 razy więcej na jednego hospitalizowanego. I to są właściwe zwiększenie nakładów, tak? Czyli na tego jednego leczonego w szpitalu dostaję 2 razy więcej pieniędzy, zatem on może dostać jakąś zwiększoną usługę. Poza tym, proszę Państwa, to czego nam w systemie brakuje jeszcze, to bardzo dokładne określenie procedur, bo jak ja mówię o hierarchizacji służby zdrowia, to pamiętajcie o tym, że wy byście chcieli pójść do lekarza pierwszego kontaktu i wiedzieć, jakie procedury będą zastosowane wobec Was, ale również chcielibyście wiedzieć, jak pójdziecie do specjalistycznego szpitala, żeby pan X i pani Y była leczona według pewnego systemu, żeby to nie było widzimisię douczonego czy niedouczonego lekarza, douczonej czy niedouczonej pielęgniarki, tylko żebym ja to, co mnie się należy, mógł od tej służby zdrowia w jakimś sensie wyegzekwować. I ja przepraszam, stoję tutaj 2 nogami i to mówię jednoznacznie, bo z jednej strony jestem menedżerem, a z drugiej strony jestem obywatelem, tak? I jeśli te dwie rzeczy, te kilka rzeczy, które Państwu tutaj nakreśliłam jednoznacznie, zostanie w naszym systemie prawnym usadowione, to na pewno nikt z nas nie będzie miał takich wątpliwości, które mamy dzisiaj. I mój trzeci apel, im mniej polityki w służbie zdrowia, tym lepiej, ponieważ wszystkie rozwiązania polityczne są rozwiązaniami populistycznymi, a nie możemy się do populizmu odwoływać tutaj, tylko powinniśmy być pragmatyczni, o tak bym to po prostu nazwała. Także nie wiem, czy się przydałam w tej dyskusji, ale to są moje prywatne przemyślenia, menedżerskie przemyślenia, obywatelskie i z punktu widzenia pacjenta.
Pan doktor Kraska.
Słowa pani dyrektor to tak miotną moje serce, gdyż poprzednia koncepcja z reformy służby zdrowia właśnie opierała się na koszyku usług gwarantowanych i sieci szpitali. No obecna ekipa to zarzuciła, idzie inną drogą. No zobaczymy, czy to się powiedzie. Co do pana profesora, no myślę, że te kwoty no, są porównywalne, panie profesorze, naprawdę wzrosły nakłady na służbę zdrowia, bo nawet widzimy, na jakich sprzętach pracujemy teraz, a jaki kiedyś, więc to jest nieuniknione. Co do przyszłości, no ja myślę, że w naszym systemie jest miejsce i dla podmiotów państwowych, i na podmiotów prywatnych, czy też dla podmiotów spółek. Myślę, że nie możemy zamknąć tego systemu w jednym tylko kierunku. To jest miejsce dla każdego. Państwo powinno zapewnić te minimum dla każdego z nas. Czyli nie zgodziłbym się z panem profesorem, że moje składki nie wystarczą na moje leczenie. Są takie przypadki, kiedy 2-3 przypadki na oddziale chirurgicznym potrafią zrujnować budżet nie tylko oddziału chirurgicznego, ale czasem szpitala. Przykładowo, co to jest zapalenie trzustki, które jest potwornie kosztochłonne i myślę, że nasza składka moja mnie wystarczyła przez całe życie, żebym poddawał się pewnym procedurom medycznym. Dlatego za to powinniśmy mieć zwrócone przez państwo, prawda? I to powinno być jasno określone. Zawsze mówimy, że no, państwo nie może gwarantować tych operacji plastycznych, no, ale to też można pójść trochę dalej, bo nie zawsze może państwa stać na to, żeby wykonywać daną operację takim czy innym sposobem. W tej chwili medycyna poszła tak daleko, że można zrobić to w sposób bardzo prosty, tak się robiło kiedyś, czyli ta igła i nitka, prawda? A można zrobić to w sposób laparoskopowy, który jest raz, że jest chwilami nawet jest tańszy, ale nie zawsze, dla pacjenta lepszy. I to powinno być w tym koszyku określone, czy my się decydujemy na taką, czy inny zabieg. Czy mi przysługuje taka procedura, czy tego już, jeżeli bym chciał zrobić sobie, prawda, w inny sposób, to państwo mi za to nie zapłaci, czy mam tylko dopłacić, czy mam zapłacić 100%. No powinni to określić, czyli koszyk i sieć szpitali. Sieć szpitali zagwarantuje bezpieczeństwo obywatelom, a koszyk powie nam jasno. Do tego mam prawo, do tego nie mam prawa. W tej sytuacji jest bardzo prosta i klarowna. Dziękuję bardzo.
Pan poseł Mroczek i będziemy kończyć.
W nawiązaniu do tego, o czym mówiła pani dyrektor, że jak najmniej polityki i bardzo dobre, jednoznaczne prawo. Prosta odpowiedź, to jest w ogóle niemożliwe. Dlatego, że tak naprawdę...
Optymizm, proszę. Panie proszę.
Proszę państwa. Nie, właśnie nie jest smutna. Żyjemy w państwie demokratycznym, w którym ludzie wybierają konkretne ugrupowanie, które mówi, że takie rozwiązanie jest okej, tak? Jak oni zostaną wybrani, to oni idą i to rozwiązanie robią. Kto zatem decyduje o tym, jaki będzie model służby zdrowia w Polsce w najbliższych latach? Państwo decydujecie. Będziecie decydowali w przyszłym roku. I macie dwie opcje. Znaczy, jestem trochę smutny z tego powodu, bo bardzo szanuję pana posła Kowalskiego, wydawało mi się tak do puentowania, do tezy, którą wygłosił na koniec, że jesteśmy blisko. Pan poseł Kowalski, szanuję jego poglądy, ma zdroworozsądkowe, takie dobre poglądy większości, a dzisiaj mówi, że konkurencja w służbie zdrowia nic nie da. Macie państwo odpowiedź. No,
nic nowego.
Okej. Okay. Dokładnie słyszałem tak, że zwiększenie konkurencji w służbie zdrowia nic nie da. Tak? Macie państwo jeden bardzo jasny pogląd. Jeżeli wybierzecie takie rozwiązanie, to będziecie mieli cały czas to, co jest, tak? Znaczy, jak ja dzisiaj byłem w sklepie spożywczym i chciałem coś kupić na śniadanie, to naprawdę w ogóle mnie nie obchodzi, jak ten człowiek to załatwił, tak? Znaczy, że on miał jakieś kłopoty z transportem, że on coś tam robił, tak? Ja przychodzę, chcę to kupić w ogóle, a jego problemy najmniej mnie obchodzą, bo mam swoje rzeczy do zrobienia, tak? I to samo jest w systemie służby zdrowia. Jeżeli mamy się wszyscy na tym znać, wszyscy to poprawiać w ogóle i pisać strasznie wielkie książki na temat tego, jak w tym systemie przekręcić śrubeczkę, żeby było odrobinę lepiej, no to proszę państwa, jest robota na 30-40 lat, z której nic nie będzie, tak? No i bardzo proszę, albo wprowadzamy w to konkurencję i to działa. Ja się cieszę bardzo, że w Siedlcach, z pytań, z wypowiedzi, że w Siedlcach widzę przekonanie do wolnego rynku po tych 20 latach, jak ten wolny rynek ćwiczymy i w związku z tym sądzę, że my w Polsce dopracujemy się do takiego modelu, że będziemy mieli konkurencję w systemie służby zdrowia i że tak naprawdę będziemy, bo proszę państwa, jeżeli wy będziecie chcieli słuchać tego, co mówi wam ten, kto bierze wasze pieniądze, dlaczego mu się nie udało, to jest porażka. Wybierajcie po prostu, mam pieniądze, kupuję usługę, tak? Nie ma, to cię zmienia. Panie, koniec.
A czy mogę się zgodzić z dwoma sprawami, panie pośle?
Koniecznie ze mną.
No tak. Generalnie jak wprowadzimy konkurencję, to z tego, co pan mówi, wynika, że na 30-40 lat ktoś już nie będzie miał roboty, a tak to będzie miał. Ktoś na te 30-40 lat ma jednak cały czas robotę, bo przykręca te śrubki. To po pierwsze, a po drugie, no bardzo bym chciał, żebyśmy, że tak powiem, wybierali w czasie wyborów pomiędzy dwoma koncepcjami. Niestety wybieramy pomiędzy dwoma emocjami.
Nie chcę polemizować, bo myślę, że nasze punkty widzenia zostały dobrze zarysowane i nie ma sensu pogłębiać tych argumentów. Natomiast chciałem na koniec poruszyć dodatkowy wątek, o którym do tej pory nie mówiliśmy. I zacznę od przytoczenia takiej trochę zabawnej sytuacji, ale autentycznej. Mianowicie mój przyjaciel, prezydent średniej wielkości miasta śląskiego, opowiada mi, bardzo krótko powiem, ale naprawdę to jest, wydaje mi się, interesujące.
Myślałem, że będzie pan mówił o przyjacielu ze Stalowej Wojny.
Otóż opowiadał mi historię z minionej zimy, mianowicie jak przyszły mrozy, no to oczywiście uruchomiono schroniska dla bezdomnych. No i prezydent w którymś momencie postanowił te schroniska odwiedzić, zobaczyć jak funkcjonują, czy tam wszystko dobrze działa. No i okazało się, że w przeciwieństwie do ubiegłego roku schroniska są puste. No więc w jednym z nich dopadł jednego z bezdomnych, który tam był. No i mówi, co się stało, dlaczego pańskich kolegów z ubiegłego roku tutaj nie ma, gdzie oni się podzieli. No i ten mówi, że no, oni wszyscy są w Berlinie. A tak w ogóle to czy pan prezydent ma pożyczyć stówę, bo ja też potrzebuję na bilet, jak wrócę to panu oddam. Otóż proszę państwa, i on to zbadał, okazało się, że rzeczywiście większość bezdomnych przemieszcza się do Niemiec, bo tam są lepsze warunki. Przede wszystkim schroniska dla bezdomnych w Polsce nie funkcjonują non stop, więc w ciągu dnia trzeba wychodzić z tych schronisk. W Niemczech można przebywać bez wychodzenia. W Polsce nie przyjmuje się do schronisk dla bezdomnych ludzi pod wpływem alkoholu, a tam można spożywać alkohol i być w takim schronisku. W związku z czym, no, granica jest otwarta, można się przemieszczać. To jest sytuacja anegdotyczna, ale ona zwraca na co uwagę. Mianowicie, od 1 stycznia będzie otwarty rynek pracy w Niemczech. Rynek ten potrzebuje około 3 miliony pracowników. Więc jest raczej pewne, że iluś Polaków znajdzie zatrudnienie po drugiej stronie granicy. To rodzi konsekwencje dla naszego systemu opieki zdrowotnej, bo w przeciwieństwie do tych, którzy wyjeżdżają do Irlandii czy do Anglii, tutaj będzie sytuacja taka, że znaczna część będzie mieszkała nadal w Polsce, natomiast pracowała po drugiej stronie granicy. I tam prawdopodobnie opłacała składkę zdrowotną. A z kolei ona nie będzie finansowała naszego systemu, natomiast w sytuacjach nagłych no, będą te osoby miały prawo do opieki zdrowotnej po naszej stronie. Więc chciałem tylko zwrócić uwagę, że my musimy brać pod uwagę również to, że jesteśmy w Unii, która coraz bardziej się integruje, coraz bardziej się otwiera. I te konsekwencje przemieszczania się ludzi i możliwości decydowania o tym, gdzie chcę pracować, gdzie chcę mieszkać, gdzie chcę spędzać czas, też rodzą wyzwania i dla polskiego, i dla niemieckiego, i dla innych systemów finansowania służby zdrowia. Także puentując to wszystko, powiem tyle, że no, trzeba coś robić. I może mniej w tej chwili dyskusji, jak robić, ale skoro władza już wie, co chce zrobić, no to naprawiajmy.
Dobrze, dziękuję Państwu bardzo serdecznie. To była druga z trzech debat. Na trzecią zapraszamy za 2 tygodnie. Będziemy wtedy kontynuowali nasze spotkania. Będziemy rozmawiali o infrastrukturze, czyli o tym, co jest dla nas najistotniejsze, jeśli chodzi o to, żebyście Państwo nie wyjeżdżali stąd, abyście Państwo tu pozostali. Dzisiaj ja sobie zarezerwowałem prawo do puenty. Miała być dwupunktowa, ale zdaje się, że to będzie w jednym punkcie można zająć. Bo i z pytań, z Państwa wypowiedzi wynika, że przede wszystkim skończmy z takim mitem mówienia, że w Polsce jest służba zdrowia. Nie. Nie ma w Polsce służby zdrowia. Jest ochrona zdrowia. Czyli to jest po prostu pewna usługa, która nam się należy jako podmiotowi tej usługi. I być może dla jednych jest to tylko i wyłącznie kwestia semantyki. Natomiast ja myślę, że jeżeli przekręcimy wszystkim te, jak to pan poseł ładnie określił, śrubki i zaczniemy rozumować, przychodząc do lekarza i mówiąc, my tu jesteśmy nie pacjentem, ale podmiotem, klientem, a lekarz też spojrzy na nas nie na jako kogoś, kto już zapłacił składkę i kto już powinien zniknąć nam z systemu i zejść mu najlepiej z oczu, bo to generalnie przeszkadza, takie coś przychodzi, chce, żeby coś mu zrobić, żeby mu te pieniądze oddać, żeby i tak dalej. Więc wtedy myślę, że to jest ta pierwsza fundamentalna zmiana, która się musi zajść w naszej mentalności. Tego Państwu życzę przede wszystkim właśnie jako tym, którzy są pacjentami, czyli klientami ochrony, a nie służby zdrowia. Czegoś takiego tworu mitycznego, który od razu określa, że są jakieś idee, misje i tak dalej. Nie jest twarda rzeczywistość. Dziękuję bardzo serdecznie. Pani dyrektor Dorocie Gołczyńskiej-Zych, Szpital Żmielański. Maria Mandi Podstawce, Uniwersytet Miejscowy. Panu przewodniczącemu Mroczkowi, Platforma Obywatelska. panu senatorowi, doktorowi Waldemarowi Krasce, współdoktorowi, panu posłowi Bogusławowi Kowalskiemu. Dziękujemy również przyjaznym i gościnnym progom Biblioteki Głównej. Dziękujemy również Wydziałowi Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, cały czas mówię powoli, bo się uczę tej nazwy, który jest współorganizatorem. Przypomnę, że Katolickie Radio Podlasie, ale nie powiedziałem, że się nazywam Grzegorz Skwarek. Miałem wielką przyjemność prowadzić tę debatę dla Państwa. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
To wszystko, co dzisiaj zmieściło się w audycji. Szczęść Boże, Grzegorz Skwarek. Zapraszam Państwa za tydzień. Audycję dzisiaj realizował Tomasz Kanecki. Życzę Państwu dobrej nocy. Niech to będzie dobra i spokojna noc.